Słowem, które chcę się dzisiaj z wami się podzielić już od dłuższego czasu jest w moim sercu i rozpala mnie, rozkręca mnie. Dlatego zacytowałem to, już masz wszystko, co potrzebne. Wiecie, to nie jest jakieś rewolucyjne wielkie słowo, ale kiedy się zaczęło to nabożeństwo i była usługa z słowem, tak? Kiedy była interpretacja słowem, kiedy Agnieszka czytała, kiedy na końcu spotkania, na końcu uwielbienia powiedziała, że Pan zastawia stół wobec nieprzyjaciół. Wiecie, ja już wiedziałem, że ja jestem w dobrym miejscu. Że słowo, z którym do was dzisiaj przyszedłem, to jest to słowo, które Bóg dla nas wszystkich tutaj uszykował. Dlatego tak jak wspomniałem, zatytułem to, masz już wszystko, co potrzebne. Bóg w swojej wielkiej miłości, w swojej wielkiej łasce zgromadził dla każdego z nas wszystko, co jest niezbędne. O nic się nie musimy już martwić, o nic nie musimy już zabiegać. Wszystko jest już przygotowane. Ten stół jest już obficie dla nas zastawiony. Tylko, że nie wszyscy ludzie chcą z tego korzystać. Nie wszyscy ludzie o tym wiedzą. Jak nawet wiedzą, to ciężko im się przebić, wziąć to wiarą, bo my nie widzimy tego stołu, prawda? My musimy to wiarą przyjąć, że ten stół tam jest, że on jest zastawiony i możemy z niego brać. Łatwiej jest pójść do pracy, zdobyć jakieś rzeczy, no bo widzimy, dajemy z siebie pracę, dajemy swój wysiłek, otrzymujemy za to finanse, idziemy, kupujemy. To jest proste. Ale ileż czasami to nas kosztuje. Cena czasami jest wysoka do zapłaty przez nas, żeby zdobyć coś. Ale nie wszystkie rzeczy można kupić. Nie kupimy miłości, nie kupimy zbawienia, nie kupimy wspaniałej relacji, nie kupimy za pieniądze, wiecie, moglibyśmy tu mieć, nie wiem, złoto na ścianach, a jakby nie było chwały Bożej, to byśmy tu przyszli, byśmy byli rozgoryczeni, byśmy stąd wyszli. Nie da rady wszystkiego kupić. Dlatego nasz niebiański tatuś doskonale o tym wie. I zastawił ten stół dla nas. Lecz zanim przejdziemy do słowa, chciałbym powiedzieć do tych osób, które już wyszły, które się modliliśmy, ale może są tu osoby, które nie wyszły, które zmagają się z jakimś problemem, z doświadczeniem i ciężko się im było przebić, żeby stanąć tu na środku. Chciałbym ci powiedzieć, jeżeli odczuwasz w swoim sercu jakiś brak, na przykład brak wiary, miłości, może brak odpowiedzi na pytania, może nurtują cię zagadnienia z życia, może coś się wydarzyło i masz wielki znak zapytania i może kierujesz go w stronę Boga. Chcę ci dziś powiedzieć jedno, że Bóg chce cię dotknąć Bożym Słowem i chce ci dać te wszystkie rzeczy. Może jesteś dotknięty chorobą, Bóg chce to wszystko zabrać. Może lekarze wyrokują, prorokują nad tobą ciężkie choroby. Dla Jezusa nie ma znaczenia, jaka jest nazwa choroby. On poniósł to wszystko. Może chcesz już powiedzieć, może w twojej duszy jest już jeden okrzyk, nie mam sił, nie chcę mi się już walczyć. To chcę ci jedno powiedzieć. Jesteś teraz w doskonałym miejscu, bo tą siłą może teraz być Jezus Chrystus dla ciebie. On może wszystko uczynić. On może wszystko odmienić. Dlatego zanim otworzymy słowo, zaczniemy czytać, pozbądź się, bo to już jest twoja działka, że tak powiem, do zrobienia, tej goryczy ze swojego serca. Odsuń ją. Nie przyjmuj tego słowa, które jest może w twoim sercu, które mówi, jesteś cienki, jesteś za słaby, daj spokój, ten problem jest za duży. Odsuń to teraz, oczyść swe serce, tak abyś mógł teraz wysłuchać to, co Bóg chce do ciebie powiedzieć. Jeżeli ty nic nie możesz, to chwała Bogu, bo On może wszystko. Amen. Otwórzmy pierwszą Księgę Królewską, 17 rozdział. Pierwsza Księga Królewska, 17 rozdział, jest to strona 391. Będziemy czytać od wersetu 8 do 16. I wtedy doszło go takie słowo Pana. Wstań i idź do Sarepty, która należy do Sydonu, i zamieszkaj tam. Oto nakazałem pewnej tamtejszej wdowy, aby cię żywiła. Wstał więc i poszedł do Sarepty, a gdy chodził do bramy miasta, oto pewna wdowa zbierała tam drwa. Odezwał się więc do niej tymi słowy: przynieś mi nieco wody w naczyniu, abym się napił. A gdy ona szła, aby nabrać, zawołał jeszcze za nią: przynieś mi też, proszę, kawałek chleba. Lecz ona powiedziała: jako żyje Pan, Bóg twój, że nie mam nic upieczonego, a tylko garść mąki w dzbanie i odrobinę oliwy w bańce. Oto właśnie zbieram trochę drwa. Potem pójdę i przyrządzę to dla siebie i dla mojego syna. A gdy to zjemy, to chyba umrzemy. Lecz Eliasz rzekł do niej: nie bój się, idź i zrób jak powiadasz, lecz najpierw przyrządź mi z tego mały placek i przynieś mi go, dla siebie zaś i syna swego przyrządzisz później. A gdy tak mówi, gdyż tak mówi Pan Bóg Izraela: mąka w garcu nie wyczerpie się, oliwy w bańce nie zabraknie, aż do dnia, kiedy Pan spuści deszcz na ziemię. Poszła więc i postąpiła według słowa Eliasza i mieli co jeść ona i on, i jej rodzina dzień w dzień. Mąka w garcu nie wyczerpała się, oliwy w bańce nie zabrakło, według słowa Pana, które wypowiedział przez Eliasza. Jest niesamowite słowo, niesamowita rzecz, że mąka się nie wyczerpie, a oliwy nie zabraknie. Dlatego dzisiaj chcę powiedzieć o stole jako o naszym życiu. Co powinno się znajdować na tym stole? Co powinno być priorytetem? Co powinno się wyróżniać? Co powinni ludzie inni widzieć na naszym stole życia? Bo chcemy czy nie chcemy, my reprezentujemy sobą. My pokazujemy, nawet jeżeli ustami nie wypowiadamy, to naszym życiem pokazujemy, do czego dążymy, co jest naszym zamiarem w życiu, jaki jest cel. To widać. To widać po naszym zachowaniu, to widać po naszych niektórych czynnościach, po decyzjach, jakie podejmujemy. To wszystko mówi o nas. Dlatego dzisiaj chcę mówić o tym stole jako o naszym życiu. O czymś, co tam powinno się znajdować. A powinno się tam znajdować mąka i oliwa. Lecz zobaczmy, zanim cokolwiek wdowa zaczęła robić, zanim poszła za tym słowem, Eliasz musiał uporać się z pewnym stanem jej ducha. Czytamy w wersecie 13: lecz Eliasz rzekł do niej: nie bój się, idź. Dlatego dzisiaj wierzę, że Duch Święty do nas mówi: nie bój się. Cokolwiek jest w twoim życiu, nie bój się. Nie bój się. Bóg będzie chciał zabrać ci strach. Bóg nienawidzi strachu. Dlaczego? Ponieważ to jest perfidne i mocne narzędzie w ręku naszego wroga. On paraliżuje nas strachem, bo wie, co strach czyni w nas. Strach nas pomniejsza, skupia nas na problemie, wyolbrzymia problem, nie pozwala spojrzeć na to, że jest wyjście. Nie pozwala spojrzeć na to, że pomimo, że może mamy garść mąki i trochę oliwy, ale nadal ją mamy. Tak? Ta wdowa widziała bardziej, że zje to i za chwilę przyjdzie śmierć głodowa. Ale nie wiedziała, że jeszcze w tej chwili coś ma. Że jeszcze ma. Dlatego prorok do niej powiedział: nie bój się. Nie bój się, ale idź. Strach jest straszny. Dzisiaj widzieliśmy, jak Asia się biła. Może nie wiem, czy ze strachem, ale wspomniała, że wiele ryzykuje. Ja myślę, że to nie było ryzyko, to było posłuszeństwo. Jedni z nas mogą ją odebrać pozytywnie, drudzy negatywnie. Ale ci, co wyszli na środek, myślę, że dla nich to było bardzo pozytywne i potrzebne. Chwała Bogu za to, ponieważ ona się nie bała. Wyszła. Czasami strach właśnie zabiera nam odwagę do tego, żeby wyjść, powiedzieć proroctwo, wyjść, powiedzieć do jakiejś osoby słowo. Paraliżuje nas, żeby pójść na OJOM, pójść na oddział, gdzie ludzie umierają, położyć ręce, pomodlić się, chociaż może pobyć, przytulić ich twarz, pogłaskać ich po głowie. Strach jest strasznym narzędziem. Dlatego zawsze przed tym, zanim spojrzymy na ten stół naszego życia, zanim zrobimy dzisiaj remament z tym stołem, musimy się pozbyć strachu. Musimy go odrzucić, oddalić. Dlaczego? Bo tam, gdzie pojawia się Chrystus, tam, gdzie pojawia się Bóg ze swoim Słowem, tam, gdzie się pojawia Jego zaopatrzenie, Jego wizja, Jego Królestwo Boże, tam już nie ma miejsca na pole, żeby się rozrastał strach. Tam już nie ma miejsca. My wypychamy. Jeżeli jestem w okręgu, gdzie się martwię i nagle ja coś przez wiarę zacznę robić, jeżeli ja przez wiarę, nawet jak dzisiaj Asia, zacznę prorokować, pójdę w Słowie, które mówi: oddaj mi swoje życie, idź za mną, a ja uczynię wszystko dobrze. Ja to muszę zrobić przez wiarę. Jeżeli ja to zrobię, ja strach pozostawiam poza sobą. Ja wchodzę w nową rzeczywistość. Ja wchodzę w pole działania, w obszar działania Boga. Jego namaszczenie, Jego wolę, Jego Boże Słowo, które jest prawdą. Dlatego musimy ze strachem uporać się raz, dwa. Nie siedzieć w centrum, nie siedzieć skupionym na tym, ale wyzbyć się go, aby zrobić miejsce na wspaniałe Boże Słowo, które daje wolność, nadzieję, miłość. To jest wielkie i niesamowite, moi drodzy. Robić kroki wiary wynikające ze Słowa. Zabrać przestrzeń diabłu. Halleluja. To jest potencjał. To już jest pierwszy krok do tego, aby ten stół naszego życia, zacząć tam robić pewne porządki. Nie obawiać się o to, czy będziemy mieli na rachunek. Nie obawiać się o to, co będziemy jeść. Nie obawiać się o relacje. Nie obawiać się może o stracone relacje, o zranienia. Po prostu odrzucić to na bok. Odrzucić to. Wypchnąć to z naszego stołu życia. A umieścić tam tą mąkę i trochę oliwy. Postawić tam te rzeczy, które są wartościowe, są potrzebne i są najlepsze dla naszego życia w danym miejscu. Ludzie dziś nie lubią słowa nie mam. Świat jest tak skonstruowany, że od reklam w telewizji po życie, po rozmowy z ludźmi, ludzie nie lubią nie mam. Ludzie chcą wymawiać mam. Mam to, mam tamto. A jak sąsiad ma więcej, to ja też to chcę mieć. A nawet lepiej od sąsiada. I to jest taki mechanizm napędzający się. Ten świat się tak napędza. Nigdy nie wypowiadajmy do swojego życia, że czegoś nie mamy. Amen? Dlaczego? Bo w Chrystusie mamy wszystko. Ja nie chcę mówić, że masz wspaniałą willę, Rolls Royce przed willą. Mnie to nie interesuje. Ja o to nie zabiegam i ty też o to nie zabiegaj. Jeżeli taka będzie wola Boża, to to będzie twoim udziałem. Niech to nie stanie się centrum, skupieniem twoim. Nie wiem, czy Bóg będzie chciał nas wszystkich pobłogosławić, ale to jest Jego suwerenna decyzja. Ja się wolę zgodzić z Jego wolą i na przykład jeździć maluszkiem, aniżeli martwić się, zmagać się, nabrać, nie wiem, kredytów i jeździć Rolls Royce'em, prawda? Ale jeżeli taka by była Jego wola, Jemu chwała. Jemu będę dziękował, że mnie pobłogosławił tak wspaniałymi darami. Nie martw się, czy dziś ta praca, którą masz, utrzymasz. Nie martw się. Bo jeżeli stracisz tą pracę, za chwilę pojawi się następna. Powiem wam świadectwo, jakie ostatnio diabeł chciał zaatakować na naszą rodzinę. Wszystko mieliśmy poukładane w sferze finansów. Ja mam pracę, żona ma pracę. Nawet żona miała taką dodatkową pracę, która dawała pewien zasób pieniędzy potrzebny nam na życie dla rodziny. Niewiele czasu musiała poświęcać na tą pracę. To był łatwy kąsek dla innych. Niestety tak się stało, wiecie, dostała telefon niespodziewanie w weekend. W tym telefonie to akurat od najbliższej rodziny to wyszło. Dostaliśmy telefon, że do końca miesiąca tylko tam pracuje i ta osoba przejmuje to. I no jeszcze tutaj te pieniążki do końca miesiąca za tą pracę dostanie, ale już potem nie. Nie było słowa argumentacji, że mamy dzieci czy nie. No po prostu nie. Wiecie, pierwsza decyzja, jaka w nas uderzyła, to brak. Będzie wam brakować. Wiecie, i niezrozumienie w ogóle, jak ktoś mógł, członek rodziny, nam takie coś zrobić. Wiecie, walka wewnątrz była niesamowita. Jak takiego człowieka miłować dalej, jak mu podać rękę, jak z nim rozmawiać. Straszne. Wiecie co, pierwsza godzina była traumatyczna, ale kiedy oderwaliśmy się z Izą od tego, powiedzieliśmy, nie będziemy o to walczyć. Nie będziemy się kłócić. Jeżeli chce zabrać tą szatę, tak, jak Jezus powiedział, daj mu i dwie. Więc daliśmy mu to, pobłogosławiliśmy go, zaczęliśmy z tym człowiekiem normalnie rozmawiać, bez wyrzutów, bez, wiecie, to nie było, nie ma udawania w tym wszystkim. Po prostu powiedzieliśmy, dobrze, Panie, Ty jesteś naszym zaopatrzeniem. Stół wierzymy, że będzie zaopatrzony. Wiecie co, godzinę później jest telefon drugi z propozycją pracy dla Izy. Halleluja. Nie będzie nawet przerwy w naszych finansach, żebyśmy, moja rodzina jednego dnia nie miała bułki do zjedzenia. Bóg jest zaopatrzeniem dla naszego życia. Ale musimy odrzucić te wszystkie troski, wszystkie zmartwienia i poczekać. Tylko poczekać. I wierzyć w to, że On to zrobi. Niech to będzie świadectwo dla tych, którzy może zmagają się w tej sferze. A jeżeli nie, to przemielcie to na swoje życie i zastosujcie tę metodę. Działa. Chrystus działa zawsze i nam pomaga. Dlatego zamiast mówić, że czegoś nie mam, lepiej zobaczyć, że mam garść mąki i trochę oliwy. Wiecie, śmieszne już to jest dla mnie, ale nie mogę zrozumieć ludzi, pewno się z tym spotkaliście, którzy mówią o swojej emeryturze w przód. Co mówią? Jeżeli w ogóle dożyję, dlatego część nie dożywa, to ta emerytura będzie dla mnie głodowa. Co ja będę miał z tej emerytury? Słyszycie takie opinie o swojej emeryturze? Wiecie, ja zawsze z ludźmi staram się tłumaczyć. Nie mów tak, nie prorokuj do tego, co będzie za 40 lat. Wiecie co, ja mówię tak, moją pracą dzisiejszą ja wypracuję sobie taką emeryturę, że będę godnie żył, bo Bóg się o to zatroszczy. Amen? Nie będę chorował, więc na leki nie wydam. Amen? Amen. mamy trochę mąki i trochę oliwy. Czymże jest ta mąka? Spójrzmy, jak wdowa patrzy na mąkę. W 12 wersecie. Lszona powiedziała, jako żyje Pan Bóg Twój, że nie mam nic upieczonego, tylko garść mąki. Ona spojrzała na tą mąkę, którą ma jako coś, co jest, wiecie, jej ratunkiem, jej przeżyciem, coś, co daje jej życie. Ona doskonale wiedziała, że jak tego zabraknie, ona umrze. Ona była skupiona wokół tej garści mąki. Tak? Ona od razu powiedziała, ta mąka jest dla mnie, dla mojego syna. To nam da życie dzisiaj. Jutro pewno umrzemy, ale dzisiaj jeszcze mam tą mąkę. Jeszcze to jest. Jeszcze to mam. Ona widziała tą mąkę. W Ewangelii Jana, 1 rozdział. Czytamy. Na początku było Słowo, a Słowo było Boga. Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. I w 14 wersecie. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę jako ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Wiecie, dobrze, wiem, że dobrze wszyscy wiecie, że teraz jak mówię mąka, to widzicie Boże Słowo. Ale wiecie, jeżeli będziemy jak ta wdowa, sfokusowani na Bożym Słowie, na Biblii, na kartach, że to jest Słowo Boże i będziemy widzieć, że to jest dla nas życie. Wiecie, to będziemy mieli wspaniałe, pełne łaski kolejne dni. Jeżeli to nie będzie tylko dla nas lektura, jeżeli to nie będzie jakieś fajne przeżycia historyczne, ale Boże Słowo, od Niego posłane, kiedy uwierzymy w to Słowo i przyjmiemy je jako coś, co daje nam życie. Wiecie, rozmowa z sąsiadem, rozmowa z przyjaciółką czasami nie dają życia. Jeżeli podzielimy się z nimi swoimi kłopotami, zmartwieniami, jeżeli zapytamy się o wyjście, nieraz niestety życia nie dostaniemy. A wręcz przeciwnie. Możemy przez te słowa zyskać śmierć duchową. Dlatego Boże Słowo jest naszym życiem. Boże Słowo jest tym, wokół czego powinniśmy być skupieni. Bez Chrystusa jesteśmy martwi. Bez Niego nie ma nic sensu. On się stał Słowem. Tak? On przyszedł na świat, na ziemię, po to, aby się wypełniło to, aby dać nam odkupienie, dać nam wolność, abyśmy mogli wziąć Jego, wziąć tą mąkę do naszego życia i delektować się i uderzać tym słowem, tą mąką, ten głód, ten brak, cokolwiek sobie podepniemy pod to. Możemy zasypać mąką daną sferę naszego życia, dany problem i poczekać, aż to słowo zacznie działać. Bo ono zawsze działa. Słowo powinno być pierwsze na naszym stole. Cokolwiek przychodzi do naszego życia, powinno się skonfrontować z stołem, powinno się zbić z tym stołem. Tak? Jeżeli ja trzymam słowo, przychodzi brak finansowy, uderza. Przychodzi zwątpienie, uderza. Przychodzi brak wiary, powinno się odbić od słowa. Od słowa umieszczonego w naszym wnętrzu. Powinno chronić nasze wnętrze. Powinno się tam się znajdować. Powinniśmy je czytać, pielęgnować. Z troską i, wiecie, z zaangażowaniem słuchać Bożego Słowa. Jeżeli tylko to możliwe, przychodzi na każde spotkanie, ponieważ Bóg mówi do zboru, Bóg mówi do nas. Jeżeli tylko, tak jak wspomniałem, sytuacja pozwala, środa, wtorek, niedziela. Teraz mamy jeszcze podstawy wiary. Zawsze jest dziedzina, w której możemy się jeszcze więcej czegoś nauczyć. Boże Słowo nigdy nie jest ograniczone, ale zawsze możemy pełniej wchodzić. Więcej miłości otrzymywać. Zawsze możemy. Dlatego Boże Słowo powinno być naszą tarczą, od którego wszystko się odbije. Nawet rzeczy, które dobre przychodzą, powinniśmy konfrontować, czy to jest dobre i przyjmujemy. I się karmimy. I jemy to. Boże Słowo. Boże Słowo. Gdzie nigdy się nie zawiodłem na Bożym Słowie. Pewno Bóg na mnie nieraz się zawiódł. Może jeszcze nieraz Go zawiodę, mam nadzieję, że tego będzie jak najmniej. Ale na Bożym Słowie nigdy się nie zawiodłem. Zawsze mi rozświetlała drogę, kiedy było ciemno. Zawsze dawała mi drogowskaz. Nawet kiedy czytałem, a nie rozumiałem, wiecie, zawsze przychodziłem na spotkanie. Zawsze wsłuchiwałem się w głos osoby, która usługiwała. Dlaczego? Bo to było takie, wiecie, rozświetlenie przez kogoś. Czasami problem, który przytłaczał mnie, tłamsił mnie, był tak silny, że po prostu czasami otwierałem mało czegoś, ale zawsze wtedy ktoś, Bóg posyła kogoś ze słowem do mojego życia. Trzeba być otwartym na to. Bóg działa poprzez słowo w różnych dziedzinach życia. Musisz tylko odnaleźć, szukać, być spragniony tego. Lecz sama znajomość słowa to trochę za mało. Bo czymże będzie słowo, jeżeli to będzie tylko dla nas litera? Czymże będzie słowo, jeżeli będę znał werset na pamięć, to będzie tylko wersetem. No jest w moim umyśle werset. Mogę zarecytować, albo tak Bóg umiłował świat. Znamy to wszyscy. No i to będzie tylko dla mnie zwykłym splotem słów, wyrazów tworzących zdanie. Ale jeżeli ja przyjmę to słowo z oliwą, to będzie to słowo namaszczone, objawione, dotykające wnętrzności. Bo jeżeli tylko wezmę słowo jako zwykłe litery i przemówię tymi zwykłymi literami, nie wiem, do okoliczności, to będzie to tak. A dużo kurzu nie ma. Słuchajcie, no to będzie tylko i tego słowa nie ma. To słowo zniknie. Tego nie będzie. Zwykła litera po prostu zabije. Po prostu rozpyla się. Okej. Okay. Będzie pranie garnituru. Ale wiecie, kiedy poprosimy Ducha Świętego o to, żeby nam objawiał słowo, kiedy otwieram teraz Ewangelię Łukasza, 20 rozdział, mówię: Duchu Święty, niech te słowa przemawiają do mnie, do mego wnętrza. Namaść to słowo. Objaw mi to słowo. Wiecie, kiedy czytam, i stało się jednego dnia, gdy nauczał w świątyni, zwiastował dobrą nowinę. Już jestem napełniony, już jestem pokarmiony. Bo On jest nosicielem dobrej nowiny. Bo On jest, chce przyjść i dać mi nową rzecz. Nie to, co mówi świat o mnie, nie to, co mówi lekarz o mnie, tylko to, co mówi słowo. Będę żył, będę błogosławiony. Przeczytałam jeden werset. Halleluja. A czuję, jak Duch Święty teraz rozpracowuje to słowo we mnie. To była przypadkowo otwarta Biblia. Oliwa. Oliwa dodana do Bożego Słowa. Jest niesamowita. Dobrze wiecie, że oliwą jest Duch Święty. Dobrze wiecie, że tym, kto namaszcza, tym, który otwiera, ten, który daje życie temu Słowu, to jest Duch Święty. Jeżeli tylko my poprosimy Go, On tylko czeka. On tylko czeka na to: Duchu Święty, przyjdź i mów do mnie. On przychodzi zawsze. I zawsze nam objawi, zawsze nas prowadzi, rozkręci nas w tym Słowie. I to Słowo będzie wtedy miało inną konsystencję. Dlaczego? Ponieważ Duch Święty jest Duchem ożywczym. W Rzymian 8:11 czytamy, że On jest sprawcą życia, że On sprawił, że Jezus zmartwychwstał, że grób został odwalony i to dzięki kamień został odwalony i mocą Ducha Świętego Jezus Chrystus został, Jego ciało powstało. On jest wszechobecny. W Psalmie 139 czytamy, że On gdziekolwiek pójdę, to Ty tam jesteś, Panie. Gdzież się schowam, to Ty tam jesteś. On jest wszechobecny. On jest wszechmocny. W Łukasza w pierwszym rozdziale czytamy o wszechmocy Ducha Świętego. To jest po prostu wielkie. Mocą Ducha Świętego została Maria zacieniona i powstało życie święte. Wszechmoc. Coś, co jest dla ludzi nie do zdobycia. Mocą Ducha Świętego zostało to poczynione. I wszechwiedzący. On wie wszystko. Czytamy o Nim jako o tym, który bada głębokości Boże. Ten Duch Święty, który bada głębokości Boże, wypełnia nas. I On z tym swoją oliwą, z tym namaszczeniem chce wtargnąć, wniknąć w to Słowo i z tym Słowem przyjść do nas. Dlatego na naszym stole życia powinna być ta oliwa. Słowo Boże, tak, ta mąka i oliwa, Duch Święty. W Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale jest przypowieść o mądrych i głupich pannach. Obie czekały na na koniec, tak? Obie stały przed tym domem, chciały wejść na wesele baranka, ale część nie weszła, bo zabrakło im oliwy. Obie miały świece, ale część z nich nie mogła świecić, bo zabrakło oliwy. Tak samo ludzie dzisiaj mogą znać słowo, mogą recytować, mogą chodzić do kościoła, ale to nic nie daje, jeżeli nie ma ducha, nie ma pieczęci ducha. I kiedy przyjdzie Chrystus, on nie będzie się pytał, ile wersetów znasz na pamięć, ale on spojrzy, jest pieczęć? Jest, chodź. Jest pieczęć? Chodź. Zapieczętowani Duchem Świętym, namaszczeni tą oliwą, ta wonność, to nowe życie, które mamy w sobie. Tego Chrystus będzie szukał. Tego On szuka dzisiaj też, żebyśmy mieli społeczność z Duchem Świętym. On mówił, lepiej, żebym ja poszedł do Ojca, bo przyjdzie Pocieszyciel. Wiecie, uczniowie, kiedy chodzili z Jezusem tyle lat, byli przy Słowie, dotykali Słowo, przytulali się do Słowa, widzieli namacanie Jezusa i bez Ducha Świętego, dopóki nie spoczął na nich, oni nie za wiele kumali. Chrystus im kazał, poczekajcie, aż ześlę. A kiedy zesłał, zaczęło się dziać. Zamknęły się Ewangelie, rozpoczęły się dzieje apostolskie, które trwają do dzisiaj. Czy wierzysz, że my piszemy dalsze rozdziały dziejów apostolskich? Nie traktuj tej księgi jako już zamkniętych tam chyba na 30 którymś rozdziale. Ona trwa dalej. Dopisuj dalsze dzieje. Dzieje wylania Ducha Świętego. Dalsze uzdrowienia. Dalsze przemienienia. Amen? Dalsze nawrócenia ludzi. Dalsze przygody z Duchem Świętym. Piszmy. Niech nasze życie, obszar naszego życia będzie wypełniony Słowem. Niech tej mąki nigdy nie zabraknie, ale niech nie zabraknie oliwy Ducha Świętego. Piszmy. Kolejne rozdziały, 40, 50 rozdział dziejów apostolskich. Wiecie, nagroda czeka nas wspaniała, ale bez Ducha Świętego nie da rady. Więc zrób remament na swoim stole życia. Czy te rzeczy tam się znajdują? Tak jak powiedziałem na początku, Bóg chce nas błogosławić wszystkim. Dobrym autem, wspaniałym mieszkaniem, wakacjami. Ale wiecie, jest pewna różnica, czy my do tego zmierzamy, czy ja zdobywam to sam, czy to przychodzi. Wiecie, ja dziś chcę zrzucić ze stołu wszystko. Chcę postawić na tym mąkę Bożego Słowa, oliwę Ducha Świętego i chcę tym reprezentować siebie, reprezentować moje wnętrze, a to, co ma przyjść, to niech przychodzi sobie z boku. Niech to będzie moim udziałem. Ja chcę być błogosławiony, ale chcę być błogosławiony przez rękę mojego wszechmocnego, wspaniałego Ojca, bo On wie doskonale, w którym momencie czegoś mi zabraknie i niech to przyjdzie. Ja nie będę tego zdobywał. Ja nie będę się o to martwił. Chcę być z dala od tych rzeczy. Tak czyni świat. A Chrystus powiedział, wy tak nie róbcie. Zanim poprosimy o coś Pana, co On powiedział? Że On wie. Że On wie, czego nam potrzeba. Więc tak naprawdę, wiecie, nie musimy się modlić, jaki rodzaj pracy ma przyjść do nas, bo On wie, jaki ma przyjść. Nie musimy się modlić, Boże, zabezpiecz przyszły mi miesiąc finanse, bo On zabezpieczy. Tylko trzeba ufać. Trzeba wierzyć. A On to wszystko poczyni. On to wszystko wspaniale zrobi. Czy na Twoim stole znajduje się mąka i oliwa? Czy dajemy prowadzić się Duchowi Świętemu? Czy dziś On wywiera wpływ na nasze decyzje, na nasze życie? Tak, nasze oddanie będzie wymagało wiary i posłuszeństwa. Ta wdowa, o której czytaliśmy, ona musiała pójść za tym słowem. Tak? Prorok do niej powiedział, nie bój się, ale idź i przynieś najpierw mnie placek. Ona musiała uwierzyć w to słowo, że jednak tej mąki nie zabraknie i tej oliwy, i oliwa się nie wyczerpie. Dlatego jeżeli my okażemy dzisiaj wiarę i posłuszeństwo słowo, wiarę i posłuszeństwo Duchowi Świętemu, będziemy jak ta wdowa. Będziemy błogosławieni słowem, które będzie przemawiało do naszego życia. Bóg uczynił świat słowem. Bóg wypowiedział słowo, on nie musiał podwijać rękawów i tworzyć, wiecie, brać gleby, brać pierwiastki, łączyć. On powiedział, niech się stanie. I nie musiał wypowiadać, niech się połączy, nie wiem, pierwiastek taki z takim, takim i niech stanie się ziemia. Nie, on powiedział, niech się stanie. Zobaczcie, jaką siłę ma słowo wytworzenia, produkcji. Siła tego słowa wytworzy, że po prostu te pierwiastki same, ciach, takie, takie, takie i to dzisiaj jest skała, jest woda, jest powietrze, są chmury. Niech się stanie. Potęga słowa. A takim słowem Bóg chce nas błogosławić, ponieważ Duch Święty został posłany do nas. I On bada głębokości Bożej i On wie, jakie jest słowo dla naszego życia. I On wie, z czym Duch Święty ma do nas przyjść. On wie, z jakim słowem ma do nas przyjść. Ona postawiła na tej obietnicy. Ona zaufała. Pewno się jeszcze może trochę bała. Pewno musiała to oczami zobaczyć, ale poszła za tym. Dała mu ten placek? Wiecie, czytaliśmy, mąka w garncu nie wyczerpie się. Oliwy w bańce nie zabraknie. Wiecie, kiedy czytam to słowo, to przychodzi mi na myśl tak, codziennie w łasce naszego wspaniałego Zbawiciela Jezusa Chrystusa mam nowe pokłady słowa. Codziennie nowe, świeże, wypełniające, otulające moje życie, moją rodzinę, moją pracę, mój kościół, moich przyjaciół. A mocy Ducha nie zabraknie do wszelkiego dzieła, które chce Bóg uczynić poprzez moje ręce. Bo nie wystarczy rano wstać, pomodlić się, błogosławić zbór, błogosławić siostry, braci. Wiecie, możemy to uczynić, to może wypływać z naszej uczynkowości, z naszego chcenia, ale kiedy wstajemy i po prostu pełni miłości tej takiej wewnętrznej Ducha Świętego, tej takiej mocy, mówimy, ja błogosławię siostrę, może ona wstaje, robi śniadanie, może idzie do pracy, ja błogosławię imię Jezusa Chrystusa, ja błogosławię brata, ja błogosławię to, to, tamto, błogosławię służby w tym kościele, błogosławię pastora, błogosławię liderów, błogosławię to miasto, gdyż nadeszło królestwo. Wiecie, wypowiadamy słowa w mocy Ducha. Otwieramy pismo, czytamy. Bóg obiecuje, Bóg mówi. To się stanie. Słuchajcie, jeżeli podłączymy się dzisiaj po to, co Bóg mówi na spotkaniach modlitewnych, środowych, niedzielnych, to słuchajcie, to, co czytamy tam w dziejach, to będzie małe. Wiecie co, to po prostu to, co się będzie działo w Kobrzegu, to będzie niesamowite. Boża chwała, łaska, jaka wyleje się na tych ludzi. Wiecie, to będzie... Nas w tym nie będzie widać. My tylko będziemy zbierali, wiecie, te negatywne rzeczy, bo ludzie będą w nas uderzać. Ale ci, co dostąpią mocy Ducha Świętego, mocy Słowa, oni zobaczą w tym Boga. I nie przejmujmy się tym, co będzie się działo, jak się zaczną cuda. Kiedy może umarli wstaną. Kiedy pójdziemy do prosektorium, tak, i będziemy tam się modlić i może ktoś jeszcze tam stanie i będzie uwielbiał Boga. Wiecie, będziemy uciekali tak, żeby, wiecie, nas tam nie było, ale oni przyjdą tu i oddadzą chwałę Bogu. Lekarze sprzeciwią się nam. Może z czasem przestaną nas puszczać do szpitala. Ale tych, którzy dostąpią tego, halleluja, o tą chwałę Bóg chce wylewać dzisiaj na to miasto, na nasz kościół, na nas. Każdy z nas dzisiaj ma odrobinę mąki, odrobinę oliwy. Amen.